będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Zapowiadany temat: przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Nie ukrywamy, że jest to rozmowa, swoista debata, no tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Witam w studio naszych drogich gości. Bardzo proszę, żeby od mojej lewej strony każdy się przedstawił, jak uważa dokładnie. Proszę bardzo.
Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, kandydat na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Warszawa i powiaty podwarszawskie, numer 5 na liście.
Zbigniew Kuźmiuk, Mazowsze, lista Prawa i Sprawiedliwości, miejsce 4 na tej liście.
Karol Karski, okręg wyborczy obejmuje województwa warmińsko-mazurskie oraz podlaskie, miejsce 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże, Stanisław Orzuk, Podkarpacie. Miejsce 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Mirosław Piotrowski, 10 lat w Parlamencie Europejskim, wybierany z Lubelszczyzny. Tym razem również na liście PiS, miejsce 2, Lublin, Lubelszczyzna.
No i czekamy jeszcze na panią Annę Fotygę z Gdańska, która ma kilkuminutowe pewnie spóźnienie ze względu na korki na naszych drogach, polskich drogach. A my gorąco witamy. Przypomnę, że jest wśród nas też dwóch profesorów. Pan profesor Mirosław Piotrowski i pan profesor Karol Karski.
Szczęść Boże.
No i doktor też ekonomii, pan Zbigniew Kuźmiuk. No i też
szczęść Boże.
Panowie po studiach są. Przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Pierwsze pytanie może do wszystkich panów gości. Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne dla naszej ojczyzny, ważne dla Polski? Może po kolei każdy z panów, niech to nam...
Najkrócej mówiąc, jeżeli nie zmienimy Europy, to zachodnioeuropejska lewica będzie zmieniać Polskę. My potrzebujemy reprezentacji, która będzie bronić polskiej racji stanu, będzie budować silną opinię chrześcijańską, no i wreszcie, po trzecie, będzie bronić solidarności środkowoeuropejskiej, dlatego że dzielimy los wszystkich krajów, które przeszły przez te prawie półwiecze niewoli komunistycznej, rekonstruujemy naszą gospodarkę, rekonstruujemy nasz byt państwowy. No i przede wszystkim mamy prawo oczekiwać, że kraje zachodniej Europy będą szanować nasze bezpieczeństwo, nasze interesy geopolityczne i o to wszystko musimy w parlamencie zabiegać, budując rozsądną większość i blokując oczywiście wszystkie inicjatywy niekorzystne dla Polski.
W tej kadencji parlamentu zapewne będą zapadały bardzo ważne decyzje dotyczące m.in. polityki klimatycznej. Niestety już końcówka poprzedniego parlamentu to zapowiedź zaostrzenia tej polityki. Polska z trudem spełnia te zapisy, które zostały przyjęte przez Donalda Tuska w 2008 roku. Zaostrzenie polityki klimatycznej to niewyobrażalne komplikacje dla polskiej gospodarki z likwidacją górnictwa i energetyki opartej na węglu. Druga sprawa bardzo istotna to jest wyrównanie dopłat rolniczych. Wprawdzie budżet jest zatwierdzony, ale będzie przegląd wspólnej polityki rolnej na przełomie 2015 i 2016 roku i moim zdaniem Polska musi postawić problem wyrównania dopłat jako problem fundamentalnie ważny dla przyszłości tych najbardziej towarowych gospodarstw w Polsce.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk, pan profesor, poseł Karol Karski. Dlaczego ważne?
Ponad 60% prawa obowiązującego w Polsce to prawo stanowione przez Unię Europejską, bądź bezpośrednio jako rozporządzenia, bądź pośrednio poprzez wykonywanie dyrektyw. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, której trzeba jasno i twardo przedstawiać polski interes narodowy. Trzeba działać na rzecz ochrony interesu Polski, na rzecz Polaków. Jest to miejsce, w którym można wiele uzyskać, ale trzeba pamiętać, że nie można postępować w ten sposób, jak czyni to obecny rząd, iż wielokrotnie poddaje się sprawy będące polskim interesem narodowym. Jednocześnie musimy pamiętać, iż Europa ma korzenie chrześcijańskie, że my jako ludzie, którzy swoje życie opieramy na tych wartościach, musimy jasno i śmiało głosić je. Nie możemy pozostawić innym kształtowania losów Europy. Dlatego też reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości to są ludzie, którzy będą kompetentnie, będą zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, będą zgodnie z wartościami prezentowanymi przez Kościół katolicki reprezentować nas w Unii Europejskiej. Jest do załatwienia wiele rzeczy, takich jak właśnie wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników, jak przekształcenie programów infrastrukturalnych z tych 7-letnich programów na stałe, bo już dzisiaj słyszymy, że ten ta perspektywa budżetowa obecna ma być ostatnio, w ramach której otrzymujemy te środki. Wreszcie także trzeba nakłonić Unię do zajmowania się rzeczami istotnymi z naszego punktu widzenia. Na przykład nad ustanowieniem nowej polityki unijnej, wspólnej polityki prorodzinnej, tak aby rodziny otrzymywały wsparcie bezpośrednio z Europejskiego Funduszu Społecznego, aby zostały ustanowione jednolite w Europie zasiłki dla dzieci.
Pan profesor Karolkarski, pan poseł Stanisław Orzuk.
Szanowny ojcze, szanowni państwo, zgadzam się tutaj z każdą wypowiedzią z moich przedmówców. I oprócz tych spraw dotyczących nas ogólnie wartości naszej podstawy, oprócz spraw gospodarczych, o których tutaj powiedział kolega poseł Kuźmiuk czy pan profesor kolega Karol Karski, ja dodam sprawy samorządu. Najprawdopodobniej ta perspektywa finansowa 2014-2020 ma być ostatnią perspektywą finansową, kiedy Polska będzie beneficjentem środków netto. Musimy o to zadbać, ażeby tak nie było. Kolejna sprawa. W tej perspektywie głównym beneficjentem mają być samorządy terytorialne. Około 60% środków finansowych ma być przekazane do dyspozycji na realizację programów samorządom terytorialnym. Trzeba zadać sobie pytanie, czy te samorządy są w stanie zgromadzić udział własny, a byłoby to około 65 miliardów złotych. Trzeba zadbać o to, ażeby polityka spójności, solidaryzm, na który się powołuje Unia Europejska, były faktycznie realizowane w Polsce. Nie możemy godzić się na koncepcję rozwoju gospodarczego kraju, która jest lansowana, i propozycje realizacji programów na to wskazują, że tak będzie nadal w oparciu o tak zwane lokomotywy rozwoju. Musimy w duchu solidaryzmu, solidarności dbać o równomierny rozwój całego naszego kraju. I o to trzeba zadbać, tak jak o rolnictwo, dopłaty, o wspólną politykę energetyczną, ażeby to była wspólna polityka energetyczna w dosłownym tego słowa znaczeniu, ażeby Polska liczyła się w Europie, jak na to zasługuje.
Pan profesor Mirosław Piotrowski, prosimy.
Te wybory do Parlamentu Europejskiego są kluczowe z punktu widzenia zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieć, że jest to ostatni tak duży budżet, przepraszam, uchwalony przez Parlament Europejski, ale również trzeba dodać, że ten budżet będzie zmieniony w 2016 roku i już jest zmieniany w chwili obecnej na niekorzyść Polski. Stąd też tak ważną rzeczą jest, aby byli tam posłowie z doświadczeniem i abyśmy nie dali się ograć z punktu widzenia Polski, ale także i regionu, bo ja startuję po raz kolejny z regionu lubelskiego, regionu biednego, który miał otrzymać wielkie środki finansowe, a jak popatrzymy na to, co się u nas dzieje, no to nie wygląda to wszystko tak różowo. Czyli jesteśmy ogrywani, pieniądze są przekierowywane na inne cele niż zakłada to oficjalnie Unia Europejska. Przypomnę, że w chwili obecnej jest tworzony specjalny instrument finansowy Łącząc Europę, który posiada w chwili obecnej 26 miliardów euro, a docelowo ma być to 250 miliardów euro i odciągane są pieniądze z Funduszu Spójności, na przykład już teraz z tej polskiej kwoty 106 miliardów zdeklarowanej przez premiera Donalda Tuska są te pieniądze odbierane nam, a przeznaczane na inne cele. Stąd też ważne jest, abyśmy tam osoby też doświadczone, kompetentne były, pilnowały polskich interesów narodowych, państwowych i aby więcej tych środków przypłynęło do konkretnych regionów, najbiedniejszych, takich jak Lubelszczyzna, i te projekty mamy. O nich tutaj w studiu już wcześniej mówiłem, ale też powiedzmy sobie szczerze, Unia Europejska przy okazji chce zmienić naszą mentalność religijną i tożsamość. Świadczy o tym lansowanie ideologii gender i przekierowanie środków Unii Europejskiej, czyli nas wszystkich, na zabijanie, czyli na aborcję, a także na eksperymentowanie na ludzkich embrionach. Temu się sprzeciwiamy. Ja w tej kadencji Parlamentu Europejskiego współpracowałem i nadal współpracuję z inicjatywą jeden z nas, którą to inicjatywę poparło, dwóch papieży, papież Franciszek i wcześniej Benedykt XVI. I chcemy to dzieło, tę inicjatywę kontynuować i stąd też ta inicjatywa pozwoliła mi w wyborach używać w swoich materiałach wyborczych logo jeden z nas, ale przede wszystkim powiadam, nie możemy dać się dalej ogrywać i trzeba przekierować te środki finansowe przede wszystkim na ścianę wschodnią, ja chcę na Lubelszczyznę.
Zakładając oczywiście pozytywnie, że panowie znajdą się w Parlamencie Europejskim, teraz może kilka takich pytań o te interesy nasze polskie i w ogóle polskie, ale też myślę społeczne. Panie marszałku, rodzina, prawa obywatelskie, jak pan widzi tą sprawę, co trzeba uczynić, co trzeba mocniej akcent położyć, żeby w parlamencie to wyszło?
No, przede wszystkim prawa rodziny będą atakowane przez europejską lewicę. Nie możemy mieć żadnych wątpliwości. No, w ubiegłym roku straszny atak na Węgry. No, w tym długim, sążnistym dokumencie, który wylicza grzechy Węgier, dekomunizacja, oczekiwanie, że urzędnicy Banku Narodowego będą składać ślubowanie na konstytucję. Jeden z zarzutów dotyczy na przykład tego, że rodzina w konstytucji jest uznana za wartość. Bo się mówi, że jeżeli rodzina jest zdefiniowana jako związek kobiety i mężczyzny nastawiony na posiadanie dzieci, to dyskryminuje homoseksualistów, dyskryminuje społeczności LGBT. Oni jeszcze ciekawie piszą i inne formy życia rodzinnego. Ciekawe jak sobie wyobrażają te jeszcze inne formy. Jeżeli w ogóle tamte, prawda? I to jest jeden przykład. Drugi przykład to jest to, że taką cienką szczeliną, przez które Unia Europejska może ingerować w wychowanie publiczne w poszczególnych krajach Europy, to jest właśnie ta walka z rzekomą dyskryminacją środowisk homoseksualnych. Tutaj właśnie się wprowadza ten poparcie dla różnego rodzaju form takiej reedukacji, właściwie tak należałoby nazwać, prania mózgów młodzieży, które ma wytwarzać pozytywne nastawienie wobec tego typu zachowań. I oczywiście temu wszystkiemu musimy przeciwstawić prawa rodziny. I to jest możliwe, dlatego że kiedy ja prowadziłem 6. posiedzenie Partnerstwa Regionalnego w Warszawie w 2006 roku, to jest zrzeszenie przewodniczących parlamentów Europy Środkowej, no myśmy wtedy wystąpili wprost, to jest w dokumencie partnerstwa, o to, żeby w Unii Europejskiej zasadą polityki społecznej było wspieranie rodziny. Wielkim zadaniem na forum europejskim jest promocja karty praw rodziny, która jest dokumentem, to jest dokument prawny, to nie jest dokument magisterialny, przedłożony przez Stolicę Apostolską państwom, organizacjom międzynarodowym. On wylicza bardzo precyzyjnie katalog tych praw, które na przykład dzisiaj są przez panią minister Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich, kwestionowane. Prawo do decydowania rodziców o kształcie wychowania szkolnego ich dzieci. No, te prawa powinny zyskać uznanie publiczne. Oczywiście tutaj musimy być realistami. Na forum Parlamentu Europejskiego lewica jest bardzo silna, będzie bardzo aktywna. Partie tak zwanej liberalnej centroprawicy bardzo ulegają tej subkulturze skrajnie lewicowej, przyjmują jej pojęcia. Natomiast my musimy budować bardzo silną opinię chrześcijańską. W Europie mamy zjawiska, które mogą budzić nadzieję, no choćby też rząd Rajoya w Hiszpanii. Jako rząd, nie jako frakcja parlamentarna Partido Popolare, tylko rząd angażuje się we wprowadzenie prawa o ochronie życia. No widzimy wspaniałą reformę konstytucyjną na Węgrzech. W wielu innych krajach widzimy bardzo pozytywne inicjatywy polityczne, tylko trzeba je zlać w jeden nurt i dać mu nowy język. Dlatego, że Europa nie może mówić tym językiem, który z wartości podstawowych wyklucza prawa rodziny, który zupełnie zignorował traktat lizboński. Za każdym razem, kiedy będziemy wracać do regulacji europejskich, musimy mówić, Polska oczekuje wpisania praw rodziny do tych regulacji. No oczywiście my nie będziemy mówić w imieniu rządu, dlatego że to nie jest rola Parlamentu Europejskiego, ale jeżeli wróci Czwarta Rzeczpospolita, my możemy walczyć o to, żeby w Parlamencie Europejskim inicjatywy rządu polskiego, stanowisko miały oparcie wtedy, kiedy przystąpimy do dzieła naprawy państwa. No nie mówiąc o tym, że dobry wynik naszej listy toruje drogę do tej zmiany w Polsce i jest takim pilotażowym sygnałem nadziei jak sądzę, dla całego społeczeństwa.
Czyli ten kierunek będzie panu bliski, te tematy, prawda, rodzina, prawa.
No to jest zasadniczy wybór ustrojowy, przed którym stoimy. To powiedzmy sobie jedno, że cywilizacja życia, prawa rodziny to jest najważniejszy wybór ustrojowy i dla państw, i dla zrzeszeń państw. Dużo ważniejsze jak tam decydowanie o tym, czy okręg wyborczy ma 80 czy 120 tysięcy mieszkańców, czy parlament ma 450 czy 470 posłów. To są kwestie organiczne, które są istotne, ale zasadniczy wybór ustrojowy dzisiaj to jest cywilizacja życia, czy kontrkultura śmierci, prawa rodziny, czy kompletna negacja. Rodziny jako wartości społeczne.
Kolejne zagadnienie, no, bezpieczeństwo energetyczne Polski, strefa euro. Pytanie, czy to euro ma do nas szybko przyjść, czy nie. I w ogóle kondycja ekonomiczna. Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł.
No właśnie, poseł, proszę ojca, teraz ostatnio nasiliły się te dyskusje w Polsce o wejściu do strefy euro, szczególnie w świetle tego konfliktu za naszą wschodnią granicą. Podaje się przykłady państw nadbałtyckich, że one pośpiesznie, mam na myśli tutaj Estonię, Łotwę, wreszcie Litwę, które że pośpiesznie wchodzą do strefy euro, że mają taką strategię, że to ma poprawić ich bezpieczeństwo. Ale moim zdaniem to jest absolutna ułuda, bo nie ulega wątpliwości, że jeżeli prezydent Putin sformułował taką teorię, że każde zagrożenie mniejszości rosyjskiej w krajach bliskiej zagranicy jest podstawą interwencji, czy może być podstawą interwencji Rosji na terytorium tych krajów, to nie ulega wątpliwości, że waluta euro prezydenta Putina nie powstrzyma. A wracając do naszych uwarunkowań, to mamy to doświadczenie słowackie za naszą południową granicą. Słowacja weszła do strefy euro 1 stycznia 2009 roku. Do tego czasu rozwijała się bardzo szybko. Były takie okresy, że PKB Słowacji rosło w tempie 8-9% PKB. Po wejściu do strefy euro, oczywiście był ten europejski kryzys, ale
a teraz są szczęśliwe biodronki przygraniczne.
Popadła w recesję. Teraz wprawdzie wyszła na tę ścieżkę wzrostu, ale to jest wzrost zaledwie 2-3%. I proszę ojca, jeżeli my mamy realizować strategię doganiania, wszyscy o tej strategii doganiania mówią, to nie ulega wątpliwości, że do jej realizacji, a więc chodzi o szybki wzrost gospodarczy, 2-3-krotnie szybszy niż w krajach starej Europy czy w krajach strefy euro, to do tego potrzebny nam jest własny pieniądz, własna polityka monetarna, bo tylko dzięki odpowiedniemu kształtowaniu stóp procentowych, kursu walutowego jesteśmy w stanie przyspieszać wzrost gospodarczy. To po pierwsze i po drugie to, co zapewne będzie dotyczyło wszystkich naszych obywateli, to jest nieunikniony wzrost cen. No właśnie, Słowacja była dla nas takim krajem, gdzie Polacy bardzo często wyjeżdżali chociażby na te wczasy czy wakacje zimowe. Teraz jest dokładnie odwrotnie, to znaczy Słowacy przyjeżdżają do nas, ale gdyby to chodziło tylko o wczasy, to można by powiedzieć pół biedy. Przyjeżdżają do nas i kupują od artykułów żywnościowych poprzez sprzęt AGD po materiały budowlane. A więc wszystko jest w Polsce tańsze niż na Słowacji po wprowadzeniu euro. Więc moim zdaniem wybór jest oczywisty. Absolutnie zostajemy przy własnym pieniądzu, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie realizować tę strategię doganiania. I ten drugi wątek już bardzo krótko,
polski
bo jest...
Polski złoty i polski węgiel, prawda?
Zdecydowanie. O właśnie, bardzo zgrabnie ojciec sformułował tę tezę. Rzeczywiście, już istniejący pakt klimatyczny dyskryminuje polski węgiel, a ten jest podstawą naszej gospodarki energetycznej. To jest ta 20% redukcja CO2 do końca 2020 roku. To już wymaga od nas ogromnych wyrzeczeń i olbrzymich nakładów inwestycyjnych. Staramy się im sprostać. Oczywiście to się przekłada na ceny energii w Polsce. Konsumenci, gospodarstwa domowe, także przedsiębiorcy płacą za energię coraz więcej. Natomiast teraz w końcówce tego parlamentu pojawiły się sugestie Komisji Europejskiej mówiące o zaostrzeniu polityki klimatycznej i redukcji CO2 o 43% do roku tym razem 2030. Gdyby ta wizja polityki miała być zrealizowana, to nie ulega wątpliwości, że to oznacza koniec górnictwa węgla kamiennego w Polsce i koniec energetyki opartej na węglu. Temu musimy się zdecydowanie, ale to bardzo zdecydowanie przeciwstawić.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk, doktor ekonomii, też zaznaczmy. Pan profesor Karol Karski. I może zagadnienie bez, no, bym powiedział, spraw armii zawodowej. Bezpieczeństwo te militarne polskie, bo tu mówimy o ekonomicznym, a teraz tutaj militarne. Jakby pan widział te sprawy w Parlamencie Europejskim i sytuacja naszych sąsiadów, więc Niemcy, Rosja, jak się zachować, winna Polska, będąc tam właśnie, będąc członkiem Unii Europejskiej i NATO także.
Musimy zdać sobie z tego sprawę, że w tej chwili nie mamy armii, która by była właściwie rozwinięta. Armia zawodowa miała liczyć 100 tysięcy żołnierzy. Deklaruje się, że jest i oficjalnie deklaruje się, że jest ich w tej chwili 80 tysięcy. W rzeczywistości jest ich około 60 tysięcy.
To jest kontekst armii tej europejskiej. Są takie plany, żeby taka armia powstała, prawda? Unii Europejskiej, taka jakaś, nie wiem, czy to jest prawdziwe informacje.
Sugestie
raczej.
To jest tak, że nawiązując tutaj do kwestii euro, gdy wprowadzono po raz pierwszy euro w 1994 roku, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Santer powiedział, usunęliśmy jeden z filarów państwa narodowego, usunęliśmy walutę narodową. Następnym krokiem powinno być zlikwidowanie armii narodowych, utworzenie armii europejskiej. My musimy stać na stanowisku, iż Unia Europejska jest organizacją międzynarodową składającą się z 28 suwerennych, niepodległych państw członkowskich. Te państwa członkowskie współpracują ze sobą na forum politycznym, gospodarczym. Ale aby być samodzielnymi podmiotami prawa międzynarodowego, muszą posiadać swoje siły zbrojne. Muszą mieć możliwość obrony. Jesteśmy w sojuszach międzynarodowych, jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Mamy plany ewentualnościowe na wypadek wspólnej obrony, które powinny nam zapewnić współpracę. Natomiast z pewnością droga do wspólnej armii europejskiej jest drogą ślepą. To jest ścieżka w kierunku federalizacji. A federalizacja to jest utworzenie nowego państwa, utworzenie nowego podmiotu prawa międzynarodowego, bo takim jest przecież państwo federalne, a upadek dotychczas istniejących państw członkowskich. Nie można do samego końca pozbawiać państw narodowych tego charakteru.
Czyli struktury NATO są wystarczające?
Powinniśmy po pierwsze sami zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, jesteśmy w Unii Europejskiej, ale po to, aby ktoś mógł przyjść nam z pomocą, my sami musimy posiadać swoją armię. Ja kandyduję z okręgu wyborczego, na który składają się województwa warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Tam przecież w ostatnich latach zlikwidowano wiele garnizonów. Ograniczono liczebność oddziałów tam stacjonujących.
Szkoła w kilku tak została.
No, widać służy innym celom. Niektórzy nawet mają tutaj pewne koncepcje w tym zakresie. I jeszcze chciałbym nawiązać do jednej kwestii, do tego, o czym mówił pan poseł Kuźmiuk. Kwestia euro. Niedawno minister Radosław Sikorski zdumiał nas swoją wypowiedzią, iż przyjęcie euro zwiększy bezpieczeństwo Polski. No nic bardziej złudnego. Euro jest walutą, która obowiązuje na terytoriach nawet niektórych państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, na przykład jest walutą w Kosowie czy w Czarnogórze. Czy czyni to te państwa bardziej stabilnymi, czy czyni to te państwa bardziej bezpiecznymi? Absolutnie nie. I dodam tylko jedno. Pieniędzy nie zmienia się po to, żeby zwykli ludzie zyskiwali. Pieniądze wymienia się po to, żeby zwykli ludzie tracili, a zyskiwały banki i emitenci tego pieniądza.
Jeśli można dodać, bo jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim od 10 lat i lansuje nasza komisja, nie tylko parlament, wspólną politykę zagraniczną bezpieczeństwa i obrony, prawda? Czyli stworzenia drugiej wspólnej armii. Ale trzeba od razu sobie powiedzieć, że my należymy do NATO i większość państw Unii Europejskiej należy do NATO. I w trakcie posiedzenia naszej komisji, kiedy przybył pan Rasmussen, szef NATO, ja go zapytałem, co on sądzi. Właśnie takie pytanie, jak ojciec tu postawił, od tej armii europejskiej. On powiedział, że skoro większość państw przynależy do NATO i nie potrafi znaleźć wspólnego konsensusu, to nie spodziewa się, że tworząc odrębną strukturę ten konsensus znajdzie. I druga sprawa, przywołany minister Sikorski. On przybył do nas, do Parlamentu Europejskiego i powiedział, że jest zwolennikiem dwóch polis bezpieczeństwa, czyli z jednej strony NATO, a z drugiej armii europejskiej. Tylko jest jeden mankament tej polityki. Jeśli stworzymy tę drugą polisę bezpieczeństwa, to w perspektywie średnioterminowej trzeba będzie wybrać. nie będzie można zachować dwóch polis, bo bezpieczeństwa, bo Unia Europejska idzie na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. I wówczas trzeba będzie wybrać tę polisę i patrząc na politykę rządu obecnego Platformy Obywatelskiej, zechce wybrać polisę europejską kontra NATO. I tu tkwi poważne zagrożenie. Jeszcze... Dlatego my, jako posłowie, europosłowie wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości, razem z konserwatystami brytyjskimi od wielu lat sprzeciwiamy się budowie armii europejskiej.
A jeszcze chciałem pana profesora zapytać o politykę regionalną. Może takie jeszcze pytanie dopełniające. Jak pan ją ocenia, widzi jej szansę dalej prowadzenia?
Ja również od 10 lat jestem członkiem komisji do spraw regionalnych. Jestem tam członkiem substytutem. Otóż ja patrzę na politykę regionalną z punktu widzenia regionu, który reprezentuję, czyli Lubelszczyzny. Na początku, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mowa była o polityce spójności. Nie tylko wspólnej polityce rolnej, ale polityce spójności, czyli wyrównania szans regionów. I region lubelski był najbiedniejszym regionem w całej Unii Europejskiej. Teraz nie jest, ale nie dlatego, że stał się bogatszy, tylko dlatego, że przyjęliśmy Bułgarię i Rumunię do naszego klubu i nadal ten region jest bardzo biedny. Fundusze oczywiście napływają, ale zachodzi tutaj wielka dysproporcja w stosunku do tego, co dostają inne regiony, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Region lubelski jest najdalej wysuniętym regionem na wschód, graniczy z Ukrainą i Białorusią. Mamy poważne problemy, a Unia Europejska czy inne kraje Unii Europejskiej tworzą specjalne programy, na które pozyskują dodatkowe środki. Na przykład peryferia Unii Europejskiej i tak na przykład Portugalia, Hiszpania czy Włochy pozyskują dodatkowe środki. To jest artykuł bodajże 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wyszczególnia te peryferyjne regiony, tak jak Guadalupa, Azory, Gujana i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, że te regiony leżą dalej, można je odpowiednio dofinansowywać. To są miliardy euro, które płyną tam. A te same kryteria na przykład spełniają regiony na ścianie wschodniej, w tym Lubelszczyzna, i uważam, że koniecznie, ale to koniecznie należałoby również taki program stworzyć dla regionów peryferyjnych na wschodzie. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Otóż oprócz środków spójności, które napływają i moim zdaniem nie są do końca dobrze wykorzystywane w Polsce, pojawiają się nowe fundusze, czyli te, o których mówiłem wcześniej, jak chociażby Łącząc Europę, budowa kanałów komunikacyjnych. Teraz, gdy zaistniała taka niebezpieczna sytuacja na Ukrainie, Unia Europejska chce przeznaczyć dodatkowe fundusze, aby wspomóc Ukrainę. Aby to zrobić, trzeba najpierw zainwestować w Lubelszczyznę, aby powstał szlak, którym można przewozić te towary. A mówimy o szlaku wodnym, tak zwanej autostradzie E40, której już jest projekt. Jestem w kontakcie z samorządowcami, ale także jest na przykład niezmodernizowana linia LHS-u, szerokotorowa, na którą brak około 1 miliarda euro, a w tej perspektywie minionej finansowej 2007-13 straciliśmy 3,5 miliarda na kolej ze względu na to, że jej nie wykorzystaliśmy, po prostu tych środków nie złożyliśmy odpowiednich wniosków.
Dziękuję za tę odpowiedź. Z Lubelszczyzny przychodził na Podkarpacie pan Stanisław Orzuk, poseł, ale też samorządowiec, tak można w skrócie o panu powiedzieć, ileś tam lat poświęconych pracy w samorządzie. No właśnie pytanie, pieniądze europejskie, a samorządy, czy coś tutaj da się jeszcze, że tak powiem, naprawić, bo wiemy, że te pieniądze jakoś spływają, ale są różnie wykorzystywane. Jak pan to ocenia i widzi?
W 4 kadencjach samorządowiec, 2 burmistrz i 2 starosta. Natomiast nie mi wolno będzie tutaj nawiązać do słów pana marszałka. Panie marszałku, w 2007 roku obydwaj i jeszcze 57 kolegów naszych głosowaliśmy za tym, ażeby traktat był przyjęty w referendum. A później żeśmy głosowali przeciwko traktatowi, mając obydwaj te same uwagi odnośnie potraktowania tych wartości i rodziny. I to niestety obydwaj mieliśmy wtedy rację. Niestety. Natomiast jeśli chodzi o moje piękne Podkarpacie, jeszcze jedno zdanie. To, co kolega Kuźmik tutaj powiedział, strefa euro na Słowacji. Około 100 kilometrów od granicy polsko-słowackiej przyjeżdżają Słowacy do wszystkich sklepów spożywczych, hurtowni budowlanych i nie tylko, i naprawdę wykupują. Dzięki temu można powiedzieć, że troszeczkę poprawiła się sytuacja właśnie Podkarpacia, w tym części przygranicznej, ale to nie jest ta radość. I z tego powodu się pogłębiają obawy u nas na Podkarpaciu przed ewentualną strefą euro. Miejmy nadzieję, że nie szybko do tego dojdzie. O, jeszcze do pytania. Samorządy obawiają się tego, że w nowej perspektywie finansowej nie będzie ich stać na tak zwany udział własny. Powiedziałem wcześniej, że jest to 65 miliardów złotych około. Natomiast w myśl obowiązującego prawa, czyli przede wszystkim ustawa o finansach publicznych, nie są w stanie tych pieniędzy absolutnie zgromadzić. Też jest obawa ze strony samorządów przed narzuconymi zasadami realizacji programów. Mówię o programach krajowych, a przede wszystkim jeśli chodzi o generalnie programy regionalne. Uwarunkowania narzucane przez Ministerstwo Rozwoju Transportu i Rozwoju Regionalnego, teraz się to superministerstwo tak nazywa, które mówi, że to Komisja Europejska coś takiego narzuca, budzi ogromne obawy, dlatego że w przypadku mojego pięknego Podkarpacia na dobrą sprawę około 60% samorządowców może mieć problemy nie tylko ze względów finansowych, ale ze względów tych merytorycznych co do sformułowania wniosku, który ma szansę realizacji. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, to dotyczy przede wszystkim samorządów, które naprawdę czują się odpowiedzialne za losy jednostek, którymi zarządzają, którymi administrują i za losy wspólnot lokalnych. Dotyczy to 5 województw. Mojego pięknego Podkarpacia, Małopolski, województwa śląskiego, województwa świętokrzyskiego i województwa lubelskiego. To ten rząd doprowadził do takiej sytuacji, że opracowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a przyjęty w kampanii wyborczej przez rząd Platforma PSL program zabezpieczeń przeciwpowodziowych do Rzecza Górnej Wisły po prostu nie istnieje, został wysadzony w powietrze. To ponoć Komisja Europejska zaleciła rządowi polskiemu odstąpienie od tego programu. To ponoć Komisja Europejska zaleciła opracowanie masterplanu dla do Rzecza całej Wisły, całej Odry. Pytanie moje, kiedy ten masterplan zostanie przygotowany, przez jaki podmiot, może zagraniczny, za jakie pieniądze, kiedy faktycznie te 5 województw doczeka się realizowania inwestycji, przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. To są problemy przede wszystkim
samorządowców. Ale mógł mieć pan piękną kampanię teraz, wyjść w gumowcach na wał, ponarzekać tam, prawda, przed kamerami, gdzieś przed lokalnymi mediami.
Tak, w gumowcach i w garniturze, w krawacie.
W pelerynie.
Tak, i w pelerynie jeszcze. Bardzo brzydkie określenia tam u mnie na Podkarpaciu, tych zjawisk tak widocznych. Są, nie będę tutaj ze zrozumiałych względów
przytaczał. Tak, powagi audycji. Tak.
Natomiast jest tak audycji i problemu. Do tego dochodzi, że nawet w pogodny dzień mieszkańcy mojego Podkarpacia z obawą patrzą w niebo, czy nie idzie jakaś chmura, która może doprowadzić do katastrofy, jak to miało miejsce w 2010 roku i również po części paręnaście dni temu. I jest to dramatyczna sytuacja i my, parlamentarzyści, nie tylko Parlamentu Polskiego, ale ci, którzy staną wybrani w najbliższą niedzielę, powinni zadbać o te sprawy, bo nie może tak być, że rząd zaniedbuje całkowicie działań i zwala to na Komisję Europejską. Na miły Bóg. Kto jest winien temu, że dotykać będzie powódź, nie daj Boże, Podkarpacia i innych województw? Komisja Europejska czy rząd? Wprawdzie pan premier Donald Tusk powiedział, że on już panuje nad warunkami pogodowymi.
Omnipotens.
Ale ja i ludzie na Podkarpaciu nie wierzą, że panuje nad zjawiskami pogody.
I słusznie, bo nad niczym nie panuje.
Nad niczym nie panuje i to ludzie o tym już wiedzą, na szczęście wiedzą i jestem przekonany, że te najbliższe wybory, które otwierają, tak jak pan marszałek powiedział, słusznie, sekwencję najważniejszych wyborów w Polsce w przeciągu 1,5 roku będą tym zaczynem, tym zwiastunem, kiedy ta zła pasa dla naszej ojczyzny będzie przełamana. Bo na to Polacy, my, nasza ojczyzna zasługuje.
To zanim jeszcze pytanie od naszych telewizji i słuchaczy. Panowie, powiedzcie mi, jak oceniacie kampanię? Jakie są spotkania z ludźmi? Kto przychodzi? O co pyta? Jakie ma problemy? Czy jakie ma w ogóle co do przyszłych eurodeputowanych jakieś plany, jakieś zastrzeżenia? Jak to wygląda? No może tak po kolei, żeby był porządek. Od tej strony zacznijmy, pan profesor Piotrowski. Dużo spotkań, dużo rozmów.
Bardzo dużo spotkań, bardzo dużo rozmów. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyszli dotychczas na spotkania, także jeszcze trwa jutro kampania.
Jutro
będę
dzień,
w Chełmie i w Dubience. Wczoraj byłem w Kocku, na Podlasiu, w Kodniu. Pozdrawiam wszystkich duchownych, z którymi się spotkałem i ludzi. No, przemierzyłem całe województwo lubelskie od Polesia, od Białej Podlaskiej, od Podlasia, od Terespola, przez Lublin, ale Chełm, Zamość, Radzyń Podlaski i wiele, wiele innych miejscowości. Ludzie pytają o sprawy związane z Unią Europejską. Pierwsza rzecz to bezrobocie. Po wejściu do Unii Europejskiej miało być tak dobrze, a jest tak źle. Bezrobocie 14%, mnóstwo ludzi bezrobotnych. 2,5 miliona wyjechało. Skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Z jednej strony mówi się o funduszach unijnych, że dużo ich napływa. Pokazuje się jedną autostradę, Przęsło oddane do użytku. Ale z drugiej strony likwiduje się zakłady pracy. W Lublinie nie ma już ani jednego zakładu pracy. Nie ma fabryki samochodów ciężarowych, nie produkuje się żuka Lublina. Wyburzono cukrownię, jedną z najlepszych w Polsce, jeśli nie w Europie. Ludzie po prostu nie mają pracy i to ich najbardziej boli. I także wiele osób nie odczuwa tego związku pomiędzy wyborami do Parlamentu Europejskiego, a wpływu tego aktu na ich konkretne życie.
I też wyludnianie się wiosek i miasteczek.
Tak, wyludnianie ma miejsce oczywiście, ale to jest kluczowa sprawa, że z jednej strony my nie widzimy, jak nasze fundusze bezszelestnie wypływają z naszych kieszeni, bo wszyscy płacimy składkę, bardzo dużą składkę na Unię Europejską. Później ona jest, ta składka, opakowywana w niebieski papierek i nakleja się 12 żółtych gwiazdek na to i przypływa do Polski. I tutaj z fanfarami pokazuje się, że te pieniądze przybyły, ale tak naprawdę, jak mówię, ludzie normalni nie widzą tego, czyli tracą pracę, mało zarabiają i w związku z tym, że ten proces jest podzielony na dwie części, czyli bezszelestny wypływ pieniędzy, a powrót w formie hucznych fanfar i powitań tych pieniędzy i pokazywania odcinków, tak jak w latach 70. czynił to Gierek, powoduje to, że ludzie tak naprawdę nie widzą tej zależności. Wiele osób myślało do tej pory, że to Unia nam daje. Nie patrzmy, co dzieje się w tej Unii Europejskiej, nawet na te absurdy, które wypływają, mierzenie banana, czy też...
Tak, to są już znane takie, prawda, już...
No ale mniej znane jest to, że Komisja Europejska ostatnio wpadła na genialny pomysł, aby opracować taki skrypt 60-stronicowy, który wyjaśnia, w jaki sposób należy spłukiwać wodę w toalecie i w pisuarach. 60 stron, wydała na to prawie 100 tysięcy euro, prawda? Żeby zamieszczać znaczki ekologiczne, czy też nie, albo stosunkowo niedawno przeznaczyła 3 miliony euro na badanie i promocję jedzenia insektów, czyli owadów, konika polnego, szarańczy. Nawet powstał artykuł w jednej gazecie katolickiej, chipsy, konik polny zamiast chipsa. 3 miliony euro. Jeśli ja mówię, to proszę dać na badania do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, to Komisja Europejska odpowie, a nie, już one są wcześniej przekierowane do innego państwa.
Pan poseł Stanisław Orzuk, Podkarpacie, teraz też wiele spotkań, wiele miejsc.
To słysząc to jedno zdanie, w związku z tym tutaj pan profesor przekonuje, jak ważne są to wybory, idźmy na te wybory, wybierzmy właściwych ludzi, którzy zadbają o interes Polski tam w Brukseli. Nie dajmy się zwariować i spróbujmy doprowadzić do eliminowania takich absurdów, bo ślimak winniczek to nie jest ryba. Ale o czym mowa jest na zebraniach?
Ale na potrzeby dyrektywy siedliskowej stał się rybą śródlądową.
Tak, ryba śródlądowa, bo jeszcze Francuzi dopłaty do tego dostali na dodatek i tyle. Tak jak od marchewki, która jest owocem, bo gdyby była warzywem, to nie byłoby dopłat.
O właśnie, to jest najważniejsza sprawa.
To jest najważniejszy problem. Natomiast jeśli chodzi o zebrania, nie próbowałem policzyć, ale nie dam rady, było ich ponad setkę grubo. Bardzo dużo ludzi przychodzi, za co jestem wdzięczny, zobowiązany, bo czy jest to dzień świąteczny, czy też środek tygodnia o różnych porach, ci ludzie przychodzą. Problemy są te same. Bezrobocie, brak perspektyw dla młodych ludzi, świetnie wykształconych. Emigracja. Teraz mamy do czynienia z kolejną falą emigracji i niech nikt nie opowiada bzdur, że spada bezrobocie, bo rozwija się, załóżmy, przemysł czy obojętnie co. Od 1 maja jest wolny rynek pracy w Szwajcarii i tam zmierzają młodzi, świetnie wykształceni ludzie. Problem Podkarpacia to jest w przeciągu ostatnich 4 lat 178 tysięcy ludzi, z tego 76% to poniżej 39 roku życia. Ojcze, o co pytają? Tam na Podkarpaciu pytają o ten program zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Tego tym ludzie żyją, tego się ludzie naprawdę boją. Pytają o różne niejasne, powiem delikatnie, podejrzane prywatyzacje czy upadłości podmiotów, firm.
Gdzie się podziały pieniądze?
Gdzie się podziały pieniądze? Gdzie się podział ten majątek? I to jest naprawdę sytuacja dramatyczna, przerażająca. Problem rolnictwa. Mówią o tym wprost. Ludzie są świadomi tego, że nie można mówić o wspólnej polityce rolnej. My mówmy w odniesieniu do rolnictwa polskiego, a specyficznego w moim pięknym województwie podkarpackiego, o dyskryminacji rolnictwa polskiego. Bo jeśli chodzi o proporcje dopłat 1:3, to jak my o tym wszystkim mamy i naszych po prostu mówić? To są sytuacje naprawdę dramatyczne. Problem opieki zdrowotnej, opieki społecznej. Mieszkańcy, którzy przychodzą na te spotkania, bardzo dużo samorządowców, oni mówią o wszystkich problemach, a te problemy są olbrzymie. Przed moim pięknym Podkarpaciem, no nieprawdopodobnie wielkie.
Właśnie. Warmińsko-mazurskie. Tak myślę, że odpowiedzi są podobne, bo przekrój społeczeństwa jest podobny, ale też ma swoją charakterystykę ten region. Pan poseł Karol Karski, pan profesor.
Rzeczywiście, ten okręg wyborczy składa się i z województwa warmińsko-mazurskiego, i z województwa podlaskiego.
Podlaskiego, tak.
Województwo warmińsko-mazurskie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, charakteryzuje się najwyższym bezrobociem w Polsce. 21,7%. I są to dane oficjalne. Jest wiele miejscowości, gdzie poziom bezrobocia przekracza 30%, na przykład Bartoszyce, w których niedawno byłem. To jest rzeczywiście poważny problem dla ludzi, bo brak pracy to brak możliwości utrzymania rodziny, brak możliwości rozwoju, brak perspektyw. I rzeczywiście wielu młodych ludzi wyjeżdża, ale przecież to tak być nie powinno. Oni powinni móc znaleźć pracę na miejscu. Swobodny przepływ osób, który jest jednym z osiągnięć Unii Europejskiej, ma być prawem, możliwością, a nie przymusem. Ci ludzie przez własne państwo są wypychani z niego. I to są najważniejsze problemy, o których mówią mieszkańcy tych obu województw. Przecież poziom bezrobocia w województwie podlaskim też jest niewiele niższy. A przypomnijmy sobie, że gdy rząd Jarosława Kaczyńskiego pozostawiał Polskę i brał ją w swoje ręce rząd Donalda Tuska, bezrobocie w Polsce według tych wskaźników unijnych dzisiaj stosowanych było niższe niż 10%. W tej chwili sytuacja drastycznie się pogorszyła. Odbyłem wiele spotkań, tak może około 150, wiele, wiele miejscowości. Drokiczyn, Siemiatycze, Łomża, Kolno, Zambrów, Białystok, Sokółka, Sejny, Augustów, Suwałki, Ełk, Grajewo, potem Bartoszyce, Korsze, Elbląg, Pasłęk i wiele, 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 wiele innych. Mieszkańcy tych obu województw podnoszą także kwestie związane z słabym rozwojem tych obu województw. Problemem, i to rzeczywiście bardzo istotnym, jest to, że obecne władze państwowe traktują ich jak swoisty skansen. Traktowani są w ten sposób, iż tam ma się rozwijać prawie że wyłącznie turystyka, a przecież z turystyki w Polsce trudno się utrzymać, jeśli sezon to są 2 miesiące, jeśli rok jest bardziej słoneczny, to jakieś 2,5 miesiąca. To są dwa regiony, które podobnie jak wszystkie inne regiony wschodniej ściany Polski należą do grupy 20 najsłabiej rozwiniętych infrastrukturalnie, do grupy 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. One powinny otrzymywać wsparcie systemowe. I tu już o tym mówiliśmy. Te programy pomocy infrastrukturalnej są kształtowane co 7 lat. Należy te programy jednorazowe, odnawiane bądź nie, jak już nam się to w tej chwili sygnalizuje, przekształcić w program stały. Tak, że gdy za 7 lat zbiorą się przedstawiciele rządów państw członkowskich, aby decydowano wyłącznie o tym, ile pieniędzy wlać do tego systemu, a nie o tym, czy te projekty mają nadal istnieć, według jakich kryteriów i kto ma otrzymywać te środki.
Witamy już w naszym gronie. Doszła pani poseł Anna Fotyga. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, może... przepraszam najmocniej.
Polskie drogi, prawda? Polskie drogi tak, i tak. Czas też. No to może takie pytanie, które kierowaliśmy do wszystkich panów posłów, żeby nadrobić ten czas stracony. Pani poseł, polityka europejska, zagraniczna Polski w Unii Europejskiej, jeżeli można w skrócie, jak ona powinna wyglądać? Jakie akcenty, co tutaj?
Traktat lizboński ze wszystkimi jego mankamentami dopuszcza suwerenne prowadzenie narodowej polityki zagranicznej. Ona powinna oczywiście być prowadzona w miarę możliwości w koordynacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Żyjemy w czasie trudnym. Polska między innymi wstępowała przyjęła akcesję do Unii Europejskiej z powodów poszerzenia tej strefy bezpieczeństwa i my na to najbardziej liczymy, że Unia powinna przynosić nam stabilizację i bezpieczeństwo. Niestety tak się nie dzieje w obecnych wyzwaniach. Stanowisko Unii jest dalece niewystarczające. Potrzebna jest silna polska polityka zagraniczna.
A Rosja, Ukraina, Polska jako członek Unii Europejskiej. Tutaj też wyważona dyplomacja, prawda?
Polska powinna być rzecznikiem wolności w Europie Środkowej i Wschodniej. W okresie zmian powinna wspierać dążenia wolnościowe w państwach, które leżą na wschód od naszych granic. Na pewno nie akceptujemy agresji, która się dzieje. To jest wprost uderzająca również w nasze interesy agresja. Unia powinna być znacznie bardziej zdecydowana w swojej polityce wobec Rosji.
Jeszcze powróciłem do relacji ze spotkań.
Jeszcze tak? Można tylko jedną sprawę. Wczoraj akurat byłem na Podlasiu, bo tu przejęzyczyłem się poprzednio. Na Podlasiu byłem w Białej Podlaskiej i rozmawiałem też z duchownymi, ale także z innymi ludźmi, którzy zwracali uwagę na złą politykę zagraniczną Polski, zwłaszcza dotyczyło to wiz wobec Białorusi. Wobec Białorusi i zahamowaniu nawet w tym obszarze, o którym mówi pani minister, ograniczonym traktatem lizbońskim, można do tego inaczej podejść.
Zdecydowanie.
I te miejscowości, w których byliśmy również w Kodniu, one się po prostu na Podlasiu wyludniają.
Że pewien porządek tutaj naszej jeszcze wypowiedzi. Mazowsze spotkanie i Warszawa.
Szybko, bo jak rozumiem, telewidzowie czekają na możliwość zatelefonowania do nas, więc... Rzeczywiście na tych spotkaniach przewija się problem bezrobocia i w konsekwencji emigracji. Rzeczywiście ono jest bardzo wysokie i tutaj nawiązujemy do programu Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o tym, że tylko szybki wzrost gospodarczy, a więc uruchomienie inwestycji i konsumpcji może spowodować wzrost zatrudnienia w gospodarce. Tak było w latach 2005-2007. Przypominam, wzrost gospodarczy bliski 7 punktów procentowych PKB i 1 200 000 nowych miejsc pracy przez 2 lata. Przez 2 lata. Więc rzeczywiście wysoki wzrost gospodarczy to nowe miejsca pracy w gospodarce. Natomiast te miejsca tak zwane sponsorowane, finansowane czy z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy z Funduszu Pracy w Polsce, no one mogą być tylko uzupełnieniem tej oferty. Przy niskim wzroście gospodarczym te miejsca sponsorowane stają się podstawowym sposobem budowania nowych miejsc pracy. A doskonale wiemy, że one są nietrwałe. I druga rzecz, o której wspominał także pan poseł Orzuk i bardzo trafnie to ujął. Proszę ojca, mamy do czynienia od roku 2014 z dyskryminacją dyskryminacją polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. O ile do roku 2013, to wynikało z traktatu akcesyjnego, zgodziliśmy się na niepełne dopłaty i dochodziliśmy do tych 100%, to teraz ta różnica w wielkościach bezwzględnych, mniej więcej 200 euro do hektara w Polsce i 340-350 w Niemczech, nie mówię już o innych krajach, bo te środki są jeszcze większe, to jest po prostu dyskryminacja polskiego rolnictwa. I jeżeli zwyciężymy w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, to jedna z pierwszych decyzji to będzie zaskarżenie tej dyskryminacji do Europejskiego Trybunału Społecznego.
Pan poseł
Sprawiedliwości, przepraszam.
Pan marszałek Marek Jurek, spotkania, jakie wrażenia,
cały,
o co pytają?
Cały czas, spotkania cały czas. Ja dzisiaj moi współpracownicy poprowadzą spotkanie na Woli w Markę, dlatego że my spotykamy się...
I to jest Warszawa sama i podwarszawskie?
Wola w Warszawie, Marki pod Warszawą, jutro pod Warszawą, w Celestynowie i w Piasecznie, w moim powiecie. Także rozmawiamy do samego końca. Ja też potwierdzam to, co koledzy mówią, że tak naprawdę nasi rozmówcy chcą przede wszystkim, żeby polska młodzież pozostała w kraju. I doskonale rozumieją to, że to jest kwestia rozwoju, że jeżeli będzie rozwój, no to będą otwierać się szanse na pracę dla młodzieży. I też mam świadomość tego, że ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że głosowanie na naszą listę to jest głosowanie za zachowaniem złotego, głosowanie na rząd to jest głosowanie za likwidacją złotówki, czyli tej bariery, która chroni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, no i nasz poziom życia. I muszę powiedzieć, że tak jak rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi, ludzie, którzy przychodzą na spotkania, są tego doskonale świadomi. No, następna rzecz, większość ludzi chce po prostu normalnego chrześcijańskiego wychowania w naszych szkołach i żywi poważną obawę, że tak naprawdę ten wpływ, który dzisiaj ma charakter międzynarodowy na nasze wychowanie, dlatego że bardzo często no, nasi krajowi rzecznicy destrukcji wychowania powołują się na standardy międzynarodowe, rząd tak naprawdę zagraża wychowaniu naszych dzieci i temu, jak będzie wyglądać nasze społeczeństwo, dlatego że edukacja jest zasadniczym faktem ustrojowym. Ale myślę, że niezależnie od spraw europejskich, to czego najbardziej oczekują ludzie, to jest po prostu szybkie zmiany władzy w Polsce, dlatego że mają poczucie, że tak naprawdę ten rząd nie reprezentuje ani racji stanu, ani odpowiedzialności społecznej po prostu. Ludzie oczekują zmian i myślę, że zarówno te zmiany, jeżeli chodzi o rząd centralny, do nich możemy prowadzić przez sukces w tych wyborach, jak i to, o czym mówił pan poseł Orzuk, no za pół roku mamy wybory samorządowe i naprawdę musimy zrobić, żeby prawica rządziła w większości województw w Polsce, najlepiej we wszystkich. No skoro rząd, większość rządowa dzisiaj może we wszystkich, to my też możemy.
Jest tak w studiu kilka osób, więc pewnie te wypowiedzi muszę tak szatkować. Pani poseł Anna Fotyga, co na tych spotkaniach jest ważnego, poruszanego?
Nie ma wątpliwości, że potrzeba ponownego uprzemysłowienia kraju, rozwoju kraju, ale nie takiego, jaki prowadzi w tej chwili Platforma Obywatelska, która odeszła od koncepcji realizowanej przez świętej pamięci panią minister Grażynę Gęsicką, przez premiera Kaczyńskiego. Przyjęte zostały zasady rozwoju, które promują wielkie aglomeracje, ale jednocześnie nie promują rozwoju przemysłu. Po prostu są to bezsensowne inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim bezsensowne, prowadzące donikąd albo
poszatkowane. Czyli te modele afrykańskie, nie, że przy dużym mieście wszystko...
Ja cały czas mówię, że nam jest potrzebna taka z prawdziwego zdarzenia gospodarka morska, która będzie służyła całej Polsce, bo to nie jest tylko kwestia mojego regionu, Pomorza czy Pomorza Zachodniego. Potrzebny jest polski przemysł stoczniowy, polskie porty, stosowne zaplecze tych portów, dojazd do portów.
Czyli to, mówimy od morza do góry, po Tatry, tak. Gospodarka, także wychowanie, wartości. Drodzy Państwo, my zapraszamy już teraz Was do naszych telefonów, czy do rozmów z naszymi gośćmi, poprzez drogę telefoniczną przez Radio Maria i Telewizję Trwam. Numer dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014. Czekamy i rozmawiamy. Przypomnę, nasz temat rozmów to przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Gościmy tutaj kandydatów do Parlamentu Europejskiego, a są nimi pan Marek Jurek, prezes prawicy
Rzeczypospolitej, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, pan poseł Stanisław Orzuk, pan poseł profesor Karol Karski, pan profesor Mirosław Piotrowski, pani poseł Anna Fotyga. No i rozmawiamy, chcemy już za chwilę pierwsze telefony odebrać, jeżeli są, to bardzo prosimy, by zadać pytanie naszym gościom, by zadać pytanie konkretnym ludziom, którzy się do Parlamentu Europejskiego wybierają. Jest telefon, halo, halo. Prosimy. Nie wiem, czy jakieś tutaj mamy z połączeniem. Jeżeli jest, to bardzo proszę, halo.
Halo, słucham.
Tak, słuchamy. Kto jest z nami?
Mówi Ewa z Opola.
Pani Ewo, bardzo proszę, słuchamy pani.
Mówi Ewa z Opola.
Troszkę głośniej, gdyby tutaj.
Pani Ewa z Opola.
Zwracam uwagę na problem szkolnictwa wyższego.
Ale pani ma włączone radio albo telewizor, więc bardzo prosimy przyciszyć i mówić wyraźnie, dobrze?
Tak,
tu też
prosimy
troszkę głośniej w studio, żebyśmy mogli słyszeć.
Proszę państwa, w Polsce obowiązuje tak zwana konwencja lizbońska uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych z zagranicy. Jednakże niepisana umowa pomiędzy chyba ministerstwem a tak zwaną PAKA, Polska Komisja Akredytacyjna, jest taka, że dyplomy zagraniczne, na przykład powyżej doktoratu, należy uznawać poprzez ministerstwo w drodze zaświadczenia. Ja jestem osobą, która posiada habilitację węgierską, nieuznaną w Polsce. I chciałabym zapytać, czy ktoś w końcu w tej sprawie coś zrobi, ponieważ wydaje mi się, że zarówno Węgry, jak i Polska są w Unii Europejskiej, i obowiązuje uznawanie kwalifikacji automatycznie. A lektorzy myślą, że dyplom nie wystarczy, tylko trzeba jakieś zaświadczenia ministerialne, przy czym ministerstwo nie ma zielonego pojęcia, czym jest ten dyplom. Dziękuję państwu.
Dziękuję pani Ewo. Nie wiem, kto odpowie tutaj. Pan profesor Karski, tak?
Rzeczywiście mamy do czynienia z dosyć dziwnym stanem wprowadzonym przez ustawę o stopniach naukowych i tytułach naukowych. Wszystkie doktoraty, które zostały przyznane w państwach Unii Europejskiej oraz pozostałych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są w Polsce automatycznie uznawane. Natomiast co do habilitacji, nie ma takiej równoważności. W wielu przypadkach również na podstawie umów dwustronnych uznawane są doktoraty i habilitacje
spoza Unii. Bo nie wszystkie są habilitacje, prawda?
Nie we wszystkich są. Natomiast mamy cztery takie umowy dwustronne, w tym z dwoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Ze Słowacją oraz z Czechami. W Czechach już zniesiono habilitacje, ale uznaje się te, które zostały nadane do momentu, kiedy było to możliwe. Rozwiązanie jest proste. Albo nowelizacja ustawy o stopniach i tytułach naukowych, albo zawarcie umów dwustronnych właśnie ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z którymi tego typu umowy nie zostały zawarte. To także nie będzie konieczne we wszystkich przypadkach, ponieważ ten wyższy doktorat, czyli habilitacja, nie jest znana wszystkim systemom prawnym. Ale to jest stopień naukowy, który również powinien być powszechnie uznawany.
Ale rozwiązaniem sytuacji, przepraszam, nie musi i nie powinno być koniecznie przeniesienie tego problemu na poziom wspólnotowy. Bardzo wiele spraw można w takim zamieszaniu jakby prawnym rozwiązywać metodą umów dwustronnych, traktatów.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże,
kto jest z nami?
Ja, Krystyna z Białegostoku.
Proszę,
ja mam
bardzo,
takie
pani
pytanie.
Grażyny,
tak? Skoro czołowi politycy wyjadą do Europarlamentu, to co zostanie tutaj, co będzie w ogóle z naszymi posłami, którzy wyjadą? A po drugie to mam pytanie, czy ktoś mi może odpowiedzieć, dlaczego pan Piechociński był w Radiu Maryja? Dziękuję.
Pani Krystyno, dziękuję bardzo. No to myślę, że trudno się nam tutaj tłumaczyć, dlaczego by było. Chciał odwiedzić Toruń, odwiedził Toruń i przy okazji mówi, chce być w Radiu Maryja, chce zobaczyć jako wicepremier, pewnie też zarządzający krajem, tą rozgłośnię. I był i powiedział parę ciepłych chyba takich słów. No cóż, jak panowie oceniają ten fakt zresztą? No,
ja byłem przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc mogę potwierdzić to, że radio jest rozgłoszeń uniwersalną, rozmawiającą z różnymi ludźmi. To wcale nie oznacza akceptacji dla poglądów, czy tym bardziej no, dla polityki tego rządu, o którym, jak myślę, i my wszyscy, którzy tutaj siedzimy przy stole jako goście, bo to nie angażuje ojca, który prowadzi.
No właśnie tak.
I ja myślę, że ogromna większość naszych słuchaczy ma zdecydowanie krytyczny pogląd i oczekujemy go szybkiej zmiany. I to jest oczywiste, to, że...
A może to jest jakiś znak, że coś tam się dzieje, tutaj trzeszczy?
Ja słyszałem tę rozmowę, jadąc do Torunia. Rzeczywiście odrobinę byłem zaskoczony, natomiast dziennikarz był niezwykle łaskawy dla pana wicepremiera, bo rzeczywiście pytał go...
Bo nie ma łatwo.
Bo pytał go o różne zachowania PSL-u w głosowaniach sejmowych, o zachowania posłów PSL-u wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość domagało się koncesji dla telewizji Trwam. Wtedy rzeczywiście PSL bardzo dzielnie przeciwstawiał się tego rodzaju oczekiwaniom, więc rzeczywiście można powiedzieć tak, gdyby w mediach publicznych dziennikarze byli równie łaskawi dla posłów opozycji, posłów Prawa i Sprawiedliwości, to byśmy mogli powiedzieć, że mamy względny pluralizm medialny. Niestety tak nie jest, więc Radio Maryja jest doskonałym przykładem, że taka rozmowa jest możliwa.
Pan poseł Stanisław Orzuk, pan poseł też chciał, tak? Kto pierwszy?
Karpacie. Ja parę zdań. Dobrze, że nie prowadziłem samochodu, bo wtedy nie wiem, jakbym się zachował. Jechałem też w samochodzie, byłem bardzo zdziwiony, natomiast szkoda, że nie padły pytania do lidera stronnictwa, które mieni się ludowym. Dlaczego podniesiono wiek emerytalny kobietom pracującym na roli o 12 lat? Dlaczego...
I PSL się na to zgodził.
Nie, nawet ja Zbyszku drogi powiem więcej. To jeden z liderów PSL-u uzasadniał, że to kobiety, które będą mieć podniesione wiek emerytalny na wsi o 12 lat, pozostałe o 7 lat, tak jak same mówią, będą zdrowsze i szczęśliwsze. Czy tak jest? Można było zadać tych pytań bardzo dużo, konkretnych pytań i chciałbym usłyszeć konkretne odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o telewizję Trwam, Radio Maryję, nawiązanie do tego, co kolega Zbyszek powiedział, tu nam nikt nie przerywa. Możemy mówić o konkretnych
sprawach.
Czasem
się przerwie.
Natomiast w mediach publicznych albo nie jesteśmy zapraszani, albo nam się przerywa. Tak podobnie jak wyłączany jest mikrofon na sali sejmowej, gdy mówimy o trudnych, prawdziwych rzeczach, domagając się uczciwej, konkretnej debaty.
Jeszcze coś do wicepremiera obecności? Czy znaczy,
ja akurat nie słyszałem tej wypowiedzi, tej rozmowy, ale pani powiedziała, że wszyscy czołowi politycy wyjadą do Brukseli. Ja chcę powiedzieć, że ja od 10 lat pracuję w Parlamencie Europejskim, w Brukseli i w Strasburgu i w moim przypadku nie ma takich obaw, więc na dwójkę w Lublinie śmiało można głosować.
Oczywiście. Jeszcze można też do tej samej kwestii się odnieść.
Tak, pani poseł.
Bardzo krótko, ojcze. Potrzebna jest zmiana w Polsce i te wybory europejskie, chcemy, żeby były początkiem tej zmiany. Potrzebny jest w Polsce sygnał, że zmieni się również polityka europejska. Europarlament jest ważnym ogniwem w stanowieniu prawa unijnego. To nie jest żaden wyjazd do Brukseli, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas zamierzał zamieszkać w Brukseli. To jest po prostu ciągła łączność między krajem a strukturami Unii Europejskiej. Taki system wczesnego ostrzegania i diagnozy.
Tak jest. Pan Karski.
Dzwoniła mieszkanka mojego okręgu wyborczego. To był telefon z Białegostoku, więc chciałbym powiedzieć, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego właśnie dlatego chcą tam reprezentować Polskę i swoje regiony, aby konkretne rzeczy dla Polski realizować. I w konkretnym tym przypadku, i w moim przypadku, ja jestem profesorem prawa międzynarodowego. W rządzie Prawa i Sprawiedliwości miałem zaszczyt być zastępcą pani minister.
I to dobrym.
O, to tak chyba w studiu może.
Dziękuję bardzo pani minister. Zajmowałem się problematyką europejską i prawno-traktatową. Jestem autorem prawie setki publikacji naukowych, w tym współautorem podręcznika prawa Unii Europejskiej, autorem wielu haseł do encyklopedii prawa Unii Europejskiej.
Proszę, to mamy tutaj tyle.
Znam tę problematykę i w związku z tym chcę się po prostu zajmować tym, czym się od zawsze zajmowałem. Dla dobra Polski, dla dobra Polaków, dla dobra tych regionów, które mógłbym reprezentować. Chodzi o to, że trzeba mieć nie tylko dobre chęci, ale także możliwości realizacji tego.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam, rozmawiamy, prosimy. Halo, halo, kto jest z nami? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie nośne hasło. Obywatelu, wesprzyj koalicję PO-PSL, nie idź na wybory, a zapewnij sobie dalszą nędzę. Dziękuję.
Dziękuję panie Ryszardzie.
Bardzo ważny głos. Ważny głos, dlatego że ja pamiętam referendum warszawskie parę miesięcy temu, apele prezydenta, premiera o to, żeby nie brać udziału w referendum, w moim przekonaniu antykonstytucyjne, dlatego że tam był bardzo prosty wybór, czy jesteś za, czy przeciw, i sugerowanie, że za powinni iść tylko ci, którzy są za odwołaniem prezydent Warszawy, to było tak naprawdę uchylanie tajności aktu wyborczego. Tak. Ale ja myślę, że jedno tych polityków mogłoby usprawiedliwić, jeżeli oni rzeczywiście teraz zaapelują do swoich zwolenników, żeby nie poszli na wybory.
Ale apelują o coś wręcz przeciwnego.
Ale czynią to w pośredni sposób, zniechęcając do udziału w wyborach, pokazując, że one są nieważne, a są ważne, a jednocześnie rozbijają to, co Niemcy nazywają Zivilgesellschaft, czyli to społeczeństwo obywatelskie, i to może skutkować naprawdę nieodwracalnymi zmianami, jeśli ta frekwencja będzie tak niska, jak jest prognozowana.
Także ja bym nawiązał do tego, co
apel do słuchających nas i oglądających, aby pójść na wybory.
Ja bym nawiązał do tego, co pani minister mówiła, że naprawdę musimy mieć świadomość tego, że w tych wyborach możemy jasno powiedzieć, chcemy zachować walutę narodową, chcemy Polski, która będzie budować opinię chrześcijańską w Europie, i wyraźna wygrana naszej listy to jest mandat społeczny do tego, żeby mówić, że my Polacy tak widzimy rolę naszego kraju na forum europejskim.
No i zapowiedź wygranych wyborów parlamentarnych w 2015 roku.
Pilotażowej funkcji.
Czyli tak, gwoli podsumowania. Niech każdy z państwa teraz na końcu powie najważniejsze dla niego przesłanie, które chce skierować na przykład do potencjalnego wyborcy poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Dobrze, tak minutkę. I w tym sposób będziemy podsumowywać nasz program i zaprosić oczywiście wszystkich na 21.30 do Radia Maryja. Pan marszałek Marek Jurek, bardzo proszę.
No, musimy bronić na forum europejskim polskiej racji stanu i budować silną opinię chrześcijańską w Europie, bo tylko taka Europa będzie szanować Polskę. I powtórzę jeszcze raz. Jeżeli my nie zmienimy Europy, to zachodnia europejska zacznie nam zmieniać nasz kraj, a to jest nasz kraj.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk.
W tej kadencji parlamentu, tak jak tutaj już mówiliśmy, przy tym stole będą decydowały się niezwykle ważne rzeczy związane i z przyszłością Unii Europejskiej, i z przyszłością naszego kraju. Powinniśmy zabiegać o interesy narodowe w sposób zdecydowany, a jest parę obszarów fundamentalnie dla nas ważnych. O części z nich mówił pan marszałek Marek Jurek, ja powiem o tych gospodarczych. To jest ta sprawa zaostrzenia polityki klimatycznej i dyskryminacji polskiego węgla. I druga sprawa to jest to wyzwanie związane z wyrównaniem dopłat. Wyrównały się koszty wytwarzania w rolnictwie i jeżeli rzeczywiście nie wyrównamy dopłat, to najlepsze polskie gospodarstwa będą przegrywały w konkurencji z rolnikami europejskimi.
I uśmiecha się pan do Mazowsza. Mazowsze najzdrowsze, tak?
Mazowsze, zapraszam wszystkich wyborców jednak do pójścia na te wybory. One są niezwykle ważne. Apelujemy do tego, żeby Polacy głosowali.
Tegoroczne wybory są pierwszymi z cyklu czterech wyborów. W tej chwili wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią wybory do samorządu terytorialnego, w przyszłym roku wybory do Parlamentu Krajowego, które daj Boże spowodują, iż powstanie nowy rząd wolny od Platformy Obywatelskiej, i wreszcie wybory prezydenckie. Wszystkie te cztery wybory Prawo i Sprawiedliwość chce wygrać. Chce wygrać dla Polaków, chce wygrać dla Polski. W Parlamencie Europejskim trzeba realizować to, co jest korzystne dla Polski. Musimy jasno stawiać swój interes narodowy, musimy przekształcić te siedmioletnie inwestycje, programy strukturalne w programy stałe, nowe drogi, nowe koleje, to ściąganie inwestorów, nowe miejsca pracy. Musimy wyrównać dopłaty dla polskich rolników. Przecież to jest istotne nie tylko z punktu widzenia konkretnych ludzi, którzy te pieniądze otrzymują, ale także dla polskiej gospodarki, bo rolnictwo jest poważną częścią polskiej gospodarki i poprzez te mniejsze dopłaty tutaj stajemy się mniej konkurencyjni. To jest kwestia systemowa. Jednocześnie, tak jak już powiedziałem na samym początku tego programu, potrzeba jest tego, aby Unia wreszcie zajęła się sprawami istotnymi. Między innymi, aby powstała nowa polityka wspólnotowa, wspólna polityka prorodzinna, w ramach której będą wypłacane z Europejskiego Funduszu Społecznego zasiłki dla dzieci w jednakowej wysokości dla wszystkich dzieci w Unii Europejskiej.
Profesor Karol Karski, to jest
okręg składający się
z
województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Bardzo pięknych województw, w których żyją wspaniali ludzie, otwarci, przyjaźni, mili.
Oby było więcej takich szczęśliwych i wspaniale żyjących, prawda, no, w tej części Polski.
Trzeba im pomóc. To życie nie jest takie wspaniałe, natomiast trzeba im pomóc, żeby się czuli dobrze po prostu tam, gdzie mieszkają.
Pan poseł Stanisław Orzuk w Podkarpacie.
Czcigodny ojcze, szanowni państwo, jak widzicie, wszyscy tutaj piersi mają lepiej. Bo powiedzieli najważniejsze rzeczy, ale też dodam, że pierwsi na listach wyborczych też mają jeszcze lepiej. Natomiast cóż mogę powiedzieć, absolutnie podpisuję się pod tym, co...
Ale pokora jest zawsze nagradzana.
Tak, dokładnie. Podpisuję się w pełni pod tym, co powiedzieli moi przedmówcy. A do mojego pięknego Podkarpacia, do wspaniałych ludzi, proszę, zwracam się o udział w tych wyborach 25 maja. Są to bardzo ważne wybory, to może być początek zmian w naszej ojczyźnie. Te zmiany są konieczne. Pokażmy czerwoną kartkę polityce tego rządu. Postawmy, wybierzmy ludzi uczciwych, skutecznych, kompetentnych, którzy będą służyć Podkarpaciu i całej naszej ojczyźnie.
Profesor Mirosław Piotrowski, bardzo prosimy na koniec.
To bardzo ważne wybory do Parlamentu Europejskiego, kluczowe. W Brukseli i w Strasburgu decyduje się o naszych sprawach, o sprawach Polski, ale także o sprawach Lubelszczyzny, którą reprezentuję. I chcę powiedzieć, że jest to bardzo duży okręg, obejmujący dwa okręgi sejmowe, czyli od Chełma Zamościa przez Lublin, także po część Podlasia, czyli kawałek tutaj pana posła, czyli Radzyń Podlaski, jest Biała Podlaska, Terespol. Jest to bardzo duży okręg, ale z drugiej strony...
Ale Bielsk Podlaski już u mnie.
Tak. No tutaj dyskutuje się właśnie o tym, czy to Lubelszczyzna, czy jeszcze, czy nie, ale to jest bardzo duży okręg wyborczy, czyli województwo lubelskie, ale mieszka tam niewiele ludzi. Oficjalnie 2 200 000 mieszkańców, ale jest o wiele mniej. Mówiliśmy, te tereny się wyludniają, a mandat do Parlamentu Europejskiego zależy od liczby ludności i frekwencji, więc może się zdarzyć, że u nas będzie jeden albo wcale nie będzie mandatu. Stąd też bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tych kluczowych wyborach, zwłaszcza ludzi na Lubelszczyźnie.
I pani poseł Anna Fotyga, Gdańsk.
Ojcze i szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość wystawia w tych wyborach kompetentną ekipę. Nie ma wśród nas ani jednego celebryty, ani jednego dziwnego kandydata. Chcemy jeszcze w tym czasie, który dzieli nas od wyborów parlamentarnych, realnie wpływać na warunki życia Polaków w najważniejszych, kluczowych dla nich dziedzinach. Wysyłamy ludzi, którzy będą mogli przyszłemu rządowi zdiagnozować sytuację teraz. I to, co można robić natychmiast. Prosimy o udział w wyborach i głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko ono może dokonać zmiany.
Kończymy pierwszą część naszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy do Radia Maryja po 21.30. Dziękuję gościom zaproszonym, dziękuję państwu za uwagę, za telefony i zapraszamy po 21.30 w Radiu Maryja.